Paweł Bobołowicz, który rzeczywiście jest w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj jest taki dzień, że rozmawiamy długo z naszymi korespondentami. Paweł Bobołowicz zrobił sobie tutaj jakieś notatki. Te notatki porwał Krzysztof Jabłonka, żeby pisać coś w języku Finów, ale notatki się już znalazły z powrotem. Saakaszwili rozrabia...
Notatki w języku polskim moim.
To dobrze. Saakaszwili rozrabia na Ukrainie, można by tak powiedzieć.
No to bardzo odważna teza, ale faktycznie...
Przeczytana w internecie.
Faktycznie to, co dzieje się w ciągu ostatnich dwóch dni, powoduje, że nazwisko Saakaszwilego powróciło na pierwsze strony, nie tylko zresztą mediów ukraińskich. Przypomnę, że wczoraj ukraińscy funkcjonariusze próbowali zatrzymać Saakaszwilego w mieszkaniu, w którym przebywał, w centrum Kijowa. Saakaszwili nie dał się tak łatwo złapać, uciekł na dach budynku, w którym przebywał, a na tym dachu był tak długo, aż pod domem zgromadzili się jego zwolennicy. W końcu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wyprowadziła go z mieszkania, wprowadziła do samochodu, ale ten samochód został zablokowany przez zwolenników i Saakaszwili znowu znalazł się na wolności.
Ale może przypomnijmy w ogóle, skąd były prezydent Gruzji, którego jeszcze pamiętamy, jak stał na tym balkonie w Tbilisi obok Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci i innych prezydentów naszej części kontynentu. Skąd on się w ogóle wziął w ukraińskiej polityce?
No tak, no Saakaszwili musiał właściwie opuścić Gruzję, w której jest poszukiwany i na pewno jeżeli wróciłby do Gruzji, trafiłby do więzienia i to jest związane z tym okresem, kiedy sprawował funkcję prezydenta. Z Gruzji trafił do Ukrainy, gdzie właściwie został zaproszony przez prezydenta Petro Poroszenkę. Co ciekawe, panowie się doskonale znają z odległej przeszłości, bo znają się jeszcze z czasów studenckich. Saakaszwili studiował w Kijowie i wtedy gdzieś podobno między nimi nawiązała się jakaś tam przynajmniej nic sympatia, a na pewno gdzieś razem chodzili po wspólnych korytarzach kijowskiej uczelni. Tak czy inaczej Poroszenko zaprosił go razem z całą ekipą Gruzinów, tak zwanym desantem gruzińskim, do funkcjonowania w ramach struktur władzy na Ukrainie. Gruzini mieli być takim gwarantem wprowadzania reform na kształt zachodni. Poroszenko wielokrotnie podkreślał, że co osiągnął Saakaszwili w Gruzji jako prezydent, to jest przykład dla Ukrainy, że ten kierunek reform jest niezbędny. No, Saakaszwili był utożsamiany na Ukrainie z taką opcją jednoznacznie proeuropejską, proamerykańską, a Poroszenko właśnie też chciał jako taki polityk funkcjonować i w końcu objął funkcję gubernatora obwodu odeskiego. No, tak naprawdę jest to funkcja, odpowiednik naszego wojewody, czyli szefa administracji państwowej w obwodzie odeskim. Ten obwód miał być takim przykładowym miejscem, gdzie zostaną wprowadzone pewne pilotażowe programy, gdzie nastąpią zmiany strukturalne, walka z korupcją. No ale okazało się po drodze, że Saakaszwili zaczął rosnąć w siłę i zaczął się zmieniać, stawać samodzielnym politykiem, a jego ruchy bardzo często kolidowały z tym, co działo się w strukturach władzy, a na pewno kolidowały z pewnymi działaniami lokalnych, czy oligarchów, czy polityków, którzy nie chcieli funkcjonować tak, jak to widział Saakaszwili. No z kolei przeciwnicy Saakaszwilego uważają, że w Odessie wcale nie doprowadził i nie wprowadził tych zmian, a jego polityka po prostu była nieefektywna. Otaczał się ludźmi, którzy nie wykazywali takiego poziomu profesjonalizmu, jaki miał być. Razem z krytyką Saakaszwilego pojawiła się krytyka innych osób, które były w strukturach władzy ukraińskiej, a te osoby między innymi były w strukturach policji, a prokuratury w ukraińskiej. No i w końcu Poroszenko zdecydował się po olbrzymim konflikcie pomiędzy Saakaszwilim a ministrem spraw wewnętrznych Arsenem Awakowem, zdecydował się na usunięcie Saakaszwilego z funkcji gubernatora. W końcu mało tego, że doszło do jego usunięcia, ale w momencie, kiedy Saakaszwili wyjechał z Ukrainy, nagle okazało się, że w strukturach władzy ukraińskiej przypomniano sobie, że obywatelstwo, które otrzymywał przecież z rąk Poroszenki, które Poroszenko twierdził, że jest dumny, że może nadać obywatelstwo ukraińskie Saakaszwilemu, że to obywatelstwo zostało nadane na podstawie nieprawdziwych informacji, które miał przekazać Saakaszwili. W tym momencie prezydent Poroszenko pozbawił go obywatelstwa ukraińskiego. Pomimo tego, przypomnę, że we wrześniu Saakaszwili powrócił na teren Ukrainy w taki przebojowy sposób, bo po prostu jego zwolennicy przeprowadzili go przez granicę.
taki trochę zajazd był.
Oczywiście, no, odbyło się to bez procedur wymaganych na granicy, mało tego, Saakaszwili twierdził wtedy, że został mu wykradziony paszport. W Saakaszwili wjechał na teren Ukrainy ze strony Polski, więc pojawia się tutaj też element związany z naszym krajem. Wprowadziła go grupa znajomych, jego deputowanych, którzy go popierają. No i od tamtej pory Saakaszwili przebywa na Ukrainie, organizując protesty przeciwko obecnej władzy. Powstało pod Radą Najwyższą powstało takie miasteczko namiotowe, w którym odbywają się spotkania, wiece co jakiś czas. Co jakiś czas to miasteczko staje się takim bardziej aktywnym organizmem protestu przeciwko Poroszence i obecnym władzom. Stale funkcjonuje tam od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Jest zablokowana ulica przy Radzie Najwyższej. Jest to jedna z głównych takich przejezdnych ulic w Kijowie. To też oczywiście wywołuje duże niezadowolenie. Saakaszwili pojawiał się na tych wiecach jako osoba, która próbowała być liderem opozycji przeciwko Poroszence. Przy czym akurat hasła i to, czego się domagali zwolennicy Saakaszwilego, to nie są bardzo proste, czy nie były bardzo proste hasła. Tam mówiono po prostu o skomplikowanych sprawach, skomplikowanych z punktu widzenia zwykłego wyborcy, sprawach dotyczących zmiany w przepisach prawnych, dotyczących przepisów antykorupcyjnych, dotyczących przepisów w prawie wyborczym. No i ta sytuacja trwała właściwie z różnym stopniem intensywności i zmian do wczoraj.
I wczoraj
właśnie nastąpiło to, o czym powiedziałem, czyli próba zatrzymania Saakaszwilego. Rano nie wiadomo było do końca, o co chodzi, dlaczego służby ukraińskie zdecydowały się na taki krok. To próba tego zatrzymania, znowu zresztą po raz kolejny, wykazała jakąś olbrzymią nieumiejętność działania ukraińskich służb, bo sam fakt, że próbowano zatrzymać Saakaszwilego, że do tego nie doszło, że w końcu Saakaszwili został wyrwany z samochodu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przez swoich zwolenników, no, świadczy o tym, że coś te służby mają problem nawet ze zrealizowaniem takiego zadania, jak i zatrzymanie jednego z osób, które w końcu okazało się, że postawiono bardzo poważne zarzuty. Saakaszwili nie został zatrzymany, poszedł pod radę, tam zaczął gromadzić swoich zwolenników, a w tym czasie z kolei w Radzie Najwyższej deputowani zaprosili na spotkanie szefów ukraińskich służb. Główną osobą był Jurij Łucenko, to jest prokurator generalny Ukrainy, bardzo bliski współpracownik zresztą prezydenta Poroszenki. Swego czasu też osoba, która blisko współpracowała z Saakaszwilim. Łucenko wczoraj w czasie posiedzenia Rady Najwyższej przedstawił wersję, dlaczego i za co ma być zatrzymany Saakaszwili. Przedstawił to w postaci wyświetlanego filmu w Radzie, w obrad Rady Najwyższej. Prezentowano nagrania z podsłuchów rozmów telefonicznych Saakaszwilego i jego współpracowników z Kurczenką i z otoczeniem. To jest osoba z kolei oligarcha powiązany ze środowiskiem Janukowycza, który przebywa obecnie w Moskwie. Saakaszwilemu zarzucono, że próbuje dokonać zmiany władzy i jest finansowany przez układ Janukowycza, że te protesty są organizowane właśnie z pieniędzy pochodzących od tych ukraińskich oligarchów związanych obecnie z Putinem. No i że jest to oczywiście element próby takiego przewrotu państwowego. Dzisiaj rano oficjalnie prokuratura ukraińska stwierdziła, że Saakaszwili jest poszukiwany listem gończym, chociaż Saakaszwili wczoraj cały dzień spędził pod Radą Najwyższą.
Pojawiła się też pani Julia Tymoszenko tam.
Tak, w tych wszystkich protestach to też jest ciekawe, bo Julia Tymoszenko już pojawiła się wcześniej, przypomniałem, że czy rozmawialiśmy o tym, że we wrześniu Saakaszwili powrócił już jako bezpaństwowiec, powrócił na Ukrainę. Właściwie taki status też teraz ma na Ukrainie, czyli jest pozbawiony obywatelstwa, jest pozbawiony wcześniej obywatelstwa przez jego rodzinną Gruzję, więc jest w tym momencie bezpaństwowcem. Ale w tym całym procesie powrotu na Ukrainę Saakaszwilego, a przede wszystkim w nieuznawaniu działań prezydenta Poroszenki, wsparła rzeczywiście Saakaszwili Julia Tymoszenko. Nie jest to głęboki sojusz, raczej co do tego nie mają żadnej wątpliwości komentatorzy ukraińscy, raczej sojusz taktyczny. Tymoszenko ma świadomość, że Saakaszwili w tym momencie nie zagraża właściwie jej pozycji. Tymoszenko jest bez wątpienia liderem opozycji antyporoszenkowej. Zresztą w sondażach prezydenckich ma zdecydowanie lepszy wynik niż potencjalnie, gdyby dzisiaj odbył się wybory na stanowisko prezydenta Ukrainy, niż sam Poroszenko jest liderem sondaży. Ale wsparła Saakaszwilego, wykorzystując właśnie ten element antyporoszenkowy. Wczoraj też pierwszej części dnia miała płomienne wystąpienie, w którym mówiła dużo o Saakaszwili, ale za każdym razem mówiąc Saakaszwili, mówiła były prezydent Gruzji, więc nie odnosiła się do Saakaszwilego jako obywatela Ukrainy i polityka ukraińskiego, tylko cały czas mówiła o nim jako byłym prezydencie Gruzji.
A czy istnieje możliwość, że pan były prezydent Gruzji będzie kandydował na prezydenta Ukrainy?
No w tym momencie miałby bardzo poważne problemy, ponieważ, tak jak powiedziałem, przede wszystkim jest bezpaństwowcem, czyli nie jest obywatelem Ukrainy, a to oczywiście w ogóle powoduje, że jego aktywność polityczna na Ukrainie może budzić wielkie zastrzeżenia, bo na jakiej zasadzie miałoby się to odbywać. No to jest taka oczywiście gra w tym momencie, czy jest bezpaństwowcem, czy ma to obywatelstwo, czy rzeczywiście dokonano wcześniej jakiejś falsyfikacji dokumentów, na podstawie których otrzymał obywatelstwo. Saakaszwili będzie udowadniał, że coś takiego nie miało miejsca i gdzieś kiedyś pewnie nastąpi jakiś wyrok sądowy, który potwierdzi albo zaprzeczy jednej, albo drugiej wersji, ale na pewno tak czy inaczej, czy będzie kandydował na jakąkolwiek funkcję, no jest ważnym teraz elementem, graczem na scenie ukraińskiej polityki.
Tutaj wszedł do studia Łukasz Jankowski, który szuka jakiejś informacji, ale jeszcze się ich nie doszukał. Czy coś wydarzyło się istotnego? Jeszcze się nie wydarzyło istotnego. Cały czas śledzimy również polską scenę polityczną, ale w takim razie zostaniemy jeszcze przy Ukrainie. O co idzie właściwie ten spór tak naprawdę? Gdzie tam jest linia podziału? No to taka ostra. Czy to tak naprawdę są sprawy, kto jest za, kto przeciw korupcji? Gdzie tutaj jest...
Nic nie jest nigdy tak proste i oczywiście dobrze by było znać odpowiedź na tak postawione pytanie. Istnieją różne wersje, dlaczego i skąd i się wziął ten obecny spór. Oczywiście to, co prezentuje środowisko Saakaszwilego, osoby, które go popierają i te siły polityczne, bo też między innymi popiera go Samopomoc związana z merem Lwowa. Te środowiska próbują i wskazują, że Saakaszwili, tak, faktycznie to ta osoba, która walczy z układem korupcyjnym i w związku z tym ma problemy. Natomiast jeśli chodzi o ten szerszy wariant, no strona rządowa teraz próbuje udowodnić, że jest to pewien element gry rosyjskiej przeciwko Ukrainie, próba destabilizacji wewnętrznej. Są też tacy, którzy mówią o tym, że jest to rezultat gry amerykańskiej na Ukrainie. Saakaszwili przecież przez lata jest postrzegany jako polityk, który ma świetne kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Taka jest prawda i też jeden z jego takich możliwych kierunków przyszłego życia i tego, co może robić, to właśnie jest pobyt w Stanach Zjednoczonych. Zresztą wielu komentatorów uważa, że on ma obywatelstwo amerykańskie, do którego się nie przyznaje. Saakaszwili oficjalnie temu zaprzecza, a że jego funkcjonowanie na Ukrainie to jest właściwie pewnego rodzaju końcówka takich sporów, które mają miejsce w Waszyngtonie, w środowisku republikanów. Niektórzy zdecydowali się na poparcie obecnego prezydenta Ukrainy, a niektórzy wciąż trwają przy poparciu Saakaszwilego, który ma być tą osobą, która faktycznie miałaby gwarantować proamerykański kierunek Ukrainy. Także tych wersji możliwych scenariuszy jest wiele.
To jest bardzo ciekawy trop. Będziemy się pytać naszych amerykańskich informatorów. Łukasz Jankowski jest w studiu.
Już jestem. Informacja z ostatniej chwili. Żandarmeria wojskowa zatrzymała byłego szefa kontrwywiadu wojskowego, generała brygady Piotra Pytla. To ten sam pan, który został wyniesiony w czasie akcji w CEK NATO. Tam potem znaleziono zdjęcia tegoż generała w czapce z okrętu Aurora. Osoba blisko związana z WSI, a także z byłym prezydentem Rysem Komorowskim. Druga informacja, także z ostatniej chwili, CBA zatrzymało kilku pracowników Wojskowej Akademii Technicznej. Sprawa podobno jest związana z odpryskiem afery ProCivili.
Gdyby był tutaj Stanisław Michalkiewicz, to pewnie by powiedział, skoro wsadzają, to pewnie będą zwalniać. Dziękuję bardzo. Łukasz Jankowski z informacjami z ostatniej chwili. Tymczasem otwieram Kurier Wnet i w Kurierze Wnet jest, proszę Państwa, artykuł Pawła Bobowicza Polska przeciwko Ukrainie. Co chcemy osiągnąć? O czym napisałeś?
No może ten tytuł może sugerować taki bardzo jednostronny kierunek, natomiast niewątpliwie widzimy i obserwujemy jakiś bardzo ostry spór pomiędzy Polską i Ukrainą. Powracam do tematu wojny pomnikowej i polityki historycznej. Staram się opisać te dwa elementy jako kluczowe właściwie dla zrozumienia obecnych relacji polsko-ukraińskich, bo te relacje są skomplikowane. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że z jednej strony mamy taką sytuację, w której relacje można uznać uznać za bardzo dobre na poziomie chociażby współpracy wojskowej, na pewno rozwijające się pod kątem współpracy gospodarczej, wiele bardzo ciekawych elementów współpracy społecznej, no i dramatyczną historię, jeśli chodzi o sprawę oceny przeszłości i coś, co przez 26 lat nie miało miejsca, nagle okazuje się, że determinuje nasze wzajemne relacje polsko-ukraińskie. Wracam do genezy tego konfliktu wokół tej tak zwanej wojny pomnikowej, tego, co wydarzyło się w Chruszowicach. Właściwie do tego mojego powrotu skłonił mnie też tekst Mariusza Cesewskiego na naszym portalu wnet.fm dotyczący jego tekst, w którym ostro skrytykował stanowisko polskiego IPN-u i w którym zniszczenie pomnika w Chruszowicach wprost mówi o zniszczeniu ukraińskich grobów. Właściwie do tego się odnoszę. W jaki sposób tą myśl Mariusza Cesewskiego wspieram? No niestety nasza polityka, tak jak pozwoliłem sobie określić w artykule, w tym momencie to polityka, którą zdeterminowały takie pojęcia jak wojna pomnikowa, zakaz ekshumacji i zakazy wjazdów. I zresztą zakazy wjazdów, które jak widać są nieskuteczne, a ktoś, kto prowadzi politykę zagraniczną w sposób nieskuteczny, to po prostu działa wręcz na szkodę swojego państwa.
Artykuł Pawła Bobowicza jest w Kurierze Wnet, po prostu trzeba go przeczytać. Nie wszystkim podoba się twoja postawa. Są tacy, którzy bardzo ostro cię krytykują. Na portalu kresy.pl ukazał się taki materiał dość krytycznie odnoszący się do twojej postawy.
No bo oczywiście, że mogą się nie podobać. Przypomnę, że jednak najczęściej funkcjonuję w obszarze informacyjnym i w związku z tym jestem właściwie tylko przekaźnikiem informacji na temat tego, co się dzieje. Chociaż sytuacja wymusza właściwie, że jednak i chociażby w tym artykule wchodzę w ten jednak ton publicystyczny i wyraźnie też oceniam te wydarzenia, bo jednak milczenie w tym momencie wydaje mi się, że byłoby rzeczą niewłaściwą. Natomiast no to, że akurat kresy mnie zaatakowały, no to właściwie już w samym tytule widać rzetelność kresów. Oczywiście jestem tam przedstawiony jako korespondent Telewizji Polskiej, którym nie jestem od lipca tego roku, ale dla kresów nie byłoby wystarczającym fakt, że jestem korespondentem Radia Wnet. To miało zasugerować, że jestem osobą zapewne jeszcze bardziej wpływową w mediach, a może też jakaś próba podkopania mojej pozycji w medium, dla którego już nie pracuję. W domyśle jakaś chęć wyrzucenia mnie, ale tak jak nie potrafią zweryfikować najprostszej informacji, dla kogo pracuje osoba, o której piszą, tak samo wiele artykułów, które tam się pojawiają dotyczących relacji polsko-ukraińskich jest tak samo rzetelnych dokładnie jak ta informacja. Natomiast to, że kresy w jakiś sposób zajmują się moją osobą, no cóż, cieszę się, że dołączyłem do grona osób, które faktycznie zajmują się i znają się na relacjach polsko-ukraińskich, które są tradycyjnie atakowane przez kresy. To jest dla mnie zresztą dramatem, że portal korzysta z nazwy, która w polskiej pamięci historycznej oznacza bardzo wiele i oznacza całkowicie inne wartości niż te, które są prezentowane przez kresy, bo kresy dla Polaków to miejsce, gdzie łączyły się narody, to miejsce, gdzie była tolerancja, gdzie była wielorakość, różnorodność, to nie ma nic wspólnego z jakimś spojrzeniem nacjonalistycznym, neoendeckim, który dzisiaj jest najczęściej prezentowany na tym portalu.
Paweł Bobołowicz w Poranku Wnet, a korespondencję Pawła Bobołowicza co tydzień, przeważnie w piątki, ale nie tylko. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
A my teraz posłuchamy sobie, zaśpiewa dla nas Frank Sinatra.